Doxa Cafe.
A dziś naszymi gośćmi są Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz profesor Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie.
Zatem już wiadomo, że temat będzie związany z historią, historią także lokalną, a to przy okazji cyklu, który dziś startuje właśnie w Brzegu. Wieczór z historią, tak nazywa się to spotkanie. To inicjatywa tak naprawdę realizowana we współpracy muzeum z kilkoma także instytucjami i osobami, które chyba są no pasjonatami też tej historii lokalnej.
To jest inicjatywa tak naprawdę Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Do tej inicjatywy przyłączyła się też Brzeska Szkoła, właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Humanistyczna. Chodzi nam o to, aby w sposób taki niebanalny, ciekawy, propagować historię lokalną. Stąd właśnie pierwszy wykład dyrektora Oszczanowskiego, który jest członkiem Rady Muzeum, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na temat Ludwiki Karoliny Radziwiłłównej. Bardzo ciekawej postaci i myślę, że też nie do końca znanej.
Bardzo ciekawa postać, jednak pokochała Brzeg i związana także była z Brzegiem. Czy zatem te wszystkie spotkania w jakiś sposób będą nawiązywały właśnie do historii, czy to samego zamku, czy do historii miasta?
Mamy tutaj wsparcie w postaci pana profesora Sawickiego, Mariusza Sawickiego i całej katedry Uniwersytetu Opolskiego Historii, więc mamy wiele pomysłów. We wrześniu już będzie duża konferencja na temat ceremonii barokowych. Chcemy, żeby ten cykl był takim rozpoznawalnym logo naszego muzeum, które stawia przede wszystkim na edukację. Jakby te walory wystawiennicze, te walory związane z ekspozycjami, to jest jakby jedna rzecz, a edukacja to jest drugi bardzo, bardzo ważny filar. My formułujemy target naszej uczelni, czyli tą grupę docelową tak naprawdę w 90% jako młodzież i ludzi, którzy poszukują czegoś, chcą się jeszcze więcej dowiedzieć o tej ziemi i o tej historii.
Tak, to znaczy chcielibyśmy przede wszystkim w tym cyklu, tak jak tutaj dyrektor słusznie wspomniał, adresować to do osób zainteresowanych jak najbardziej. W Brzegu jest takich osób mnóstwo, stąd też liczymy dzisiaj na solidną frekwencję i apeluję do wszystkich, zapraszam serdecznie na wykład. Do tego przede wszystkim uczniowie, którzy chcieliby poznać dzieje tej własnej małej ojczyzny, w której przecież wszyscy mieszkamy, poruszamy się. Czasem przechodzimy koło pewnych rzeczy, o których nie mamy żadnego pojęcia, że one tam są, że one tam istnieją. Tak samo jak Ludwika Karolina Radziwiłłówna, która przecież ma swój sarkofag, teraz remontowany, panie dyrektorze. Też będziemy go z wielką pompą, z powrotem jakby pokazywać społeczeństwu, otwierać. Chcemy promować to świetne miejsce, którym jest Zamek Piastów Śląskich, Muzeum Piastów Śląskich, które ma niesamowite wystawy, niesamowite możliwości, magiczne, mistyczne wnętrza, w których można robić przepiękne rzeczy. Ostatnio koncert był paschalny, zrobiony w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj, więc jest to naprawdę miejsce zupełnie niezwykłe. Brzeżanie przechodząc koło niego widzą mury, nie widzą tego, co jest wewnątrz. Chcemy pokazać, co jest wewnątrz. Chcemy pokazać, co się z tym wnętrzem wiązało, co się z tym miejscem wiązało, co się wiązało z samym miastem. Zainteresować trochę. Stąd wejście wolne dla wszystkich, którzy chcą posłuchać. Planujemy to zrobić cyklicznie. Zaczynamy, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, panie redaktor również, od osoby niezwykłej, zupełnie niezwykłej. To jest przecież ostatnia z wielkiego rodu Radziwiłł Bieżańskich. To jest córka Bogusława Radziwiła, znanego z potopu. No przecież Kmicic go gonił, prawie go tam dopadł, ten jednak strzelił w niego. Wszyscy to wiemy. Oglądaliśmy przecież potop w reżyserii Hoffmana. Wiemy, jak to wyglądało. A ta piękna skądinąd. Będziemy dzisiaj oglądać pewnie ten portret. Będziemy widzieć, jak on wygląda. W internecie też można sobie zobaczyć. Kobieta była wymiaru europejskiego. To była niesamowita postać. Miała potężne majątki, wywoływała wielkie awantury w dawnej Polsce. Na sejmach dyskutowano, co z tymi majątkami będzie. Bano się, że ojciec pierwszego męża wprowadzi wojsko pruskie, zajmie te twierdze litewskie, a to były twierdze na takiej linii obrony Wielkiego Księstwa od północy i od wschodu. No więc postać zupełnie nietuzinkowa. Najważniejsze rodziny Europy biły się o jej rękę.
Co zatem się stało, że tak zafascynowała się Brzegiem, no i że jej szczątki właśnie także tutaj zostały złożone?
Miłość, jak zwykle.
Tak, dokładnie.
No, w życiu to jest miłość albo pieniądze, ale miłość jest ważniejsza.
Pieniądze miała.
Tak, ona pieniądze miała, bo ona miała ponad 1000 wsi, kilka miast.
Och, prawda?
To
strasznie,
była jedna z bardziej zamożniejszych osób w ogóle w ówczesnej Europie, chyba tak można powiedzieć,
tak,
prawda?
Tak, przede wszystkim twierdze miała, bardzo potężne, Bidrze, Kopyść, Nieśmierz.
To chyba rzadkość, jeżeli chodzi o kobietę, że taki majątek do kobiety należał.
Tak, ona była spadkobierczynią i Janusza Radziwiłła, wielkiego hetmana litewskiego, i Bogusława Radziwiłła, więc ona odziedziczyła ten majątek, ale miała takie przesłanie, aby strzec wiary kalwińskiej, protestanckiej, i ona to robiła do końca życia. I po śmierci pierwszego męża, Ludwika Leopolda Hohenzollerna, miała poślubić syna Jana III Sobieskiego, Jakuba Sobieskiego, i ona zdecydowała się na brawurowy ruch i wybrała serce, no, wybrała kogoś innego, Karola III Filipa Wittelsbacha, w którym właśnie rezydował na zamku Brzegu, i tam jej ostatnie lata, tam urodziła 4 córki, zmarła. No ale to był dowód na to, że ona właśnie, no gdyby ktoś, nie wiem, Robert Redford wykupił prawa, to by był hollywoodzki film.
No, ale tu trzeba jeszcze dodać, tu pikanterii dodaje tego temu wszystkiemu jeszcze jedna rzecz. Jakub Sobieski wyruszył do Berlina, żeby się z nią spotkać w momencie, kiedy ona tam mieszkała po śmierci Leopolda Ludwika. On się z nią spotkał, ona mu wyznaczyła spotkanie na 3 rano. On przyszedł na to spotkanie, Jakub Sobieski.
Nie zniechęcił się.
Absolutnie nie. Jak popatrzymy na portret, to rzeczywiście miał powody ku temu, żeby się nie zniechęcać. Spotkali się i ona zagwarantowała mu na piśmie, że ona zostanie jego żoną. Sobieski wrócił szczęśliwy. To też trochę Sobieskim chodziło o wyniesienie do góry, trochę mu o pieniądze chodziło, o majątek jej. I okazało się, że ona nagle ni stąd ni zowąd wychodzi za Karola III Filipa. To, o czym pan dyrektor wspomniał. Oni chyba się znali troszkę wcześniej. On zresztą był, tak jak tutaj wspomnieliśmy, jej wielką miłością, ale wywołało to straszny skandal, bo to nie tylko Jakub Sobieski o jej rękę kandydował. Tutaj także Radziwiłłowie z linii Nieświeckiej chcieli jej rękę, i tutaj przede wszystkim Stanisław Kazimierz Radziwiłł, który dostał już nawet obietnicę od opiekunów jej, że tak, że on może być tym kandydatem, może o tą rękę się ubiegać. Tam już były umowy przedślubne poczynione i ona najpierw wyszła za syna elektora, a potem za Wittelsbacha. I pikanterii dodaje tego, że Jakub Sobieski ożenił się z córką męża, przepraszam, z siostrą męża Karoliny Ludwiki Radziwiłłówny, i on zamieszkał z nią przez jakiś czas w Oławie, a Ludwika Karolina mieszkała w Brzegu. Więc mieszkali obok siebie. Czy wymieniali się korespondencją? Nie wiem, ale... No.
Na pewno chciał być blisko niej. Może zrobił na złość, na przykład. Ale to niezwykłe historie, i takich historii, panie profesorze, chyba związanych z tą postacią jest zdecydowanie więcej, bo jak się okazuje, Ludwika Karolina to tak naprawdę chyba wyprzedzała swoją epokę.
Oj tak, była no, czy powiedzieć, kobietą oświeconą, może nie do końca, bo to jeszcze czasem nawet trudno mówić o samym oświeceniu w oświeceniu. Teraz historycy toczą spory na ten temat, czy tak w ogóle można tą epokę nazwać. Natomiast była, jak na, przepraszam za sformułowanie, kobietę dobrze wykształcona. Wówczas nie przykładano wagi do wykształcenia córek. Bogusław Radziwiłł w swojej instrukcji dla opiekunów wyraził tą konieczność dobrego jej wykształcenia. Znała języki obce, była jak na ówczesną damę dobrze wykształcona. Zresztą on musiał ją przygotowywać do roli, bo jej matka zmarła bodajże kilka miesięcy albo nawet kilka dni po porodzie, stosunkowo szybko. I Bogusław Radziwiłł, wiedząc, że no, też kiedyś zejdzie ze z tego świata, poza tym był zajęty, on był politykiem. Przepraszam, to była wojna, polityka, sejmy, sejmiki, trybunały, on się tym zajmował. Ona dorastając, wydaje mi się, że rosła w świadomości tego, że przejmie kiedyś ten majątek, potężny majątek. Ona musiała być osobą światłą, osobą oświeconą, osobą, która da sobie radę. Ja czytałem listy, ona miała oczywiście swoich administratorów, to była cała rzesza ludzi, urzędników wszelkiej maści. Oni wszyscy do niej pisali, mieli swoją wolną wolę, w pewnym sensie, tak, realizowali czasem jej politykę w tych dobrach. Natomiast rzeczywiście raportowali dokładnie jej. Co się z tymi dobrami dzieje, jak one się gospodarują, żeby ona wydawała ostateczne decyzje, ostateczne polecenia. Powiem jeszcze jedno, wymiar międzynarodowy tej będącej pochowanej w Brzegu, przecież niedaleko. Mało kto wie, jak kiedyś jeżdżąc na różne konferencje, mówię, słuchajcie, ale przecież w Brzegu u mnie jest Ludwika Karolina pochowana. No co ty mówisz, chłop, jak to możliwe? Mówię, tak, właśnie jest tak to możliwe. Przyjeżdżajcie, zobaczcie. Szum barokowy kościół obok, przepiękny jest. Ona była kobietą o wymiarze naprawdę ogólnoeuropejskim. Wtedy to jest coś zdumiewającego. Ja znam raporty dyplomacji francuskiej, bo się tym interesowałem, dyplomacji angielskiej. Jeśli ktokolwiek z dyplomatów francuskich pisał o rodzinach najważniejszych w Polsce, to są wymienieni oczywiście Sapiechowie, to są wymienione różne rodziny koronne i Ludwika Karolina Radziwiłłówna. Ona jest zawsze w tych raportach wymieniana. To też pokazuje, jak istotna była w postrzeganiu przez dwór Ludwika XIV choćby, czy przez dwór londyński. To jest ten wymiar tej małej, skromnej osóbki.
Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, jeżeli mówimy o tych takich brzeskich wątkach, że jej ojciec Bogusław Radziwiłł utrzymywał doskonałe stosunki z naszym piastem Janem Chrystianem i on właśnie w tych posiadłościach w Birży i w innych przebywał, spędzał, powiedzielibyśmy, wakacje. I to jest taka sytuacja trochę nieoczywista. Ludzie, którzy zwiedzają podziemia Zamku Piastów Śląskich Brzegów, dziwią się, bo są sarkofagi piastów i nagle sarkofag Radziwiłłówny. I chcemy też, to jest taka mój plan i moja ambicja, aby trochę przearanżować te podziemia, te piwnice, gdzie są sarkofagi, i jeden pokój, oddzielny pokój poświęcić tylko Ludwice Karolinę. Nie, bo ona zasługuje na światło, zasługuje na uwagę, bo jest mało znana i jakby też, albo przede wszystkim celem tej konferencji, tego cyklu, po którym sobie dużo obiecujemy, jest właśnie takie odgrzebywanie, mówiąc kolokwialnie, fajnych tematów, które są blisko nas. Dzisiaj ludzie poszukują dramatycznie, ja uczyłem długo w szkole, może za długo, ale poszukują autorytetów, poszukują bohaterów. Czasem tych bohaterów znajdują nie tam, gdzie trzeba. Czasem ten wirtualny świat przesłania świat realny, a ten świat realny i historia jest tak ciekawa, że chcieliśmy właśnie tą historią zarazić młode pokolenie.
Panie dyrektorze, a czy dziś będzie okazja, żeby zobaczyć właśnie ten portret, który wisi na piętrze, i żeby zobaczyć też ten sarkofag w piwnicach?
Tak, oczywiście. Sarkofag jest, to znaczy o 18 jest wykład, muzeum jest czynne do 17, ale my dzisiaj zrobimy wyjątek i wszyscy uczestnicy wykładu będą mogli jeszcze raz obejrzeć już w pełni świadomości jakby historycznej i turystycznej ten sarkofag i portret, który jest zaraz za salą Pinottiego na pierwszym piętrze, także nie trzeba daleko iść.
Czyli Ludwika Karolina, to ona właśnie będzie bohaterką pierwszego spotkania, a czy już macie pomysł na kolejne spotkania?
To znaczy, pomysłów jest bardzo dużo. My musimy tutaj z panem dyrektorem usiąść, zrobić burzę mózgu i wybrać z tego te najciekawsze, bo się okazuje, że tych ciekawych opowieści, ciekawych historii dotyczących brzegu, okolic jest niezwykle dużo. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Część historii zapomnianych, których trzeba gdzieś tam odgrzebać, troszeczkę pokazać ludziom na nowo, że one były. Na pewno będą to tematy, które tak jak...
Takie tutaj, nieoczywiste. Tak
jak... Nieoczywiste. Bo o oczywistych rzeczach można poczytać w książkach. Jest ich dosyć sporo. Zachęcam do czytania. Ostatnio mam parę godzin w liceum i ze zdziwieniem, wielką radością odkryłem, że moi licealiści czytają. To jest zupełnie niesamowite i to książki wcale nie podręczniki, więc to trzeba na nowo uwierzyć w młodzież, bo ona jest fantastyczna. Natomiast rzeczywiście takie tematy nietuzinkowe będziemy starali się realizować. Będziemy takie wybierali. Będziemy zapraszali gości różnych, nie tylko naszych tu lokalnych historyków, ale myślimy o tym, żeby zapraszać z całej Polski, z panem dyrektorem. Myślimy o tym, żeby może uda nam się też zaprosić z zagranicy. Tu będziemy musieli dyskutować nad symultanicznym tłumaczeniem, ale myślę, że też w jakiś sposób damy sobie radę. Jest dużo. Wie pani, jeśli ja znajduję w dokumentach, w archiwum dyplomatycznym francuskim dokumenty i raporty o brzegu, jeśli ja znajduję dokumenty i raporty o stanie garnizonu brzeskiego, które były dokumentami tajnymi pruskimi, nie wiem, jakim cudem Francuzi to wykradli, może pod stołem leżeli, ale to prawdopodobnie jakimś innym sposobem, pieniędzmi czy czymkolwiek. To znaczy, że gdzieś to nasze miasto funkcjonowało w przestrzeni publicznej, tej węższej i tej przestrzeni publicznej szerokiej, tej ogólnoeuropejskiej. To też wchodziło ono przecież w miasto w skład takiej sieci fortyfikacji pruskich, które miały pierwszego odporu, takiego wstrętu dać Austriakom czy nieprzyjacielowi. Więc chcemy odkryć to wszystko na nowo. Chcemy na nowo mieszkańcom pokazać, w jakim ładnym miejscu mieszkają, żyją. Może uda nam się ich zachęcić do tego, że jak będą przechodzić koło jakiejś kamieniczki, to nie tylko do sklepu po zakupy, ale chwilę przystaną, popatrzą, aha, ja słyszałem o tym na wykładzie. Przecież to jest takie miejsce. Jest zawsze dobry czas. Rodziny się na święta spotykają, na wakacje, przy innych okazjach. Zawsze można, chodźcie, pójdziemy na spacer, a ja wam coś ciekawego pokażę, a ja się czegoś ciekawego przed momentem na jakimś wykładzie dowiedziałem. I tak dalej. Też nam zależy, żeby rozpropagować zamek, Muzeum Piastów Śląskich, żeby rozpropagować miasto w tej sferze ogólnopolskiej też, żeby nadać temu trochę większego wydźwięku. zachęcalibyśmy też do tego, żeby odwiedzać brzeg turystycznie, przejeżdżając, zatrzymując się. Są miejsca, gdzie można się zatrzymać i piękne rzeczy zobaczyć. Ja myślę, że jeden dzień na zamku to może być nawet za mało, bo piękny park jeszcze można pospacerować.
Dziś zatem pierwsze spotkanie z cyklu Wieczór z Historią, a kolejne, skoro to cykl, czyli będzie zawsze na przykład środa, konkretna środa miesiąca?
To znaczy myśleliśmy tutaj z dyrektorem, żeby zrobić to kwartalnie, tylko tu byśmy wpadli w taką pętlę wakacji. Wakacje to rzecz święta. Nikt nie myśli wtedy o żadnej nauce. Dlatego myślimy, żeby zrobić to we wrześniu. We wrześniu albo na początku października troszeczkę zakłócić tą kwartalność. Natomiast we wrześniu planujemy też taką, już dyrektor wspominał, dużą konferencję międzynarodową w muzeum, na zamku, dotyczącą uroczystości barokowych. Nie tylko polskich, ale w wymiarze międzynarodowym. Będziemy mieli gości z Rosji przyjadą, z Europy Zachodniej przyjadą, ze Słowacji przyjadą. Także już mniej więcej mamy tą listę jakoś ustalaną. No i później kolejny wykład chcemy zrobić. Chcemy, żeby to była impreza cykliczna, żeby też nie było tego za dużo, żebyśmy nie chcemy przeładować tą erudycją naszą, czy też gości zaproszonych. Nie zanudzić, nie zamęczyć mieszkańców, ale wybierać na tyle ciekawe tematy, żeby one gromadziły ludzi, żeby dobrowolnie mogli przyjść.
I zaintrygowały, żeby przede wszystkim.
Właśnie o to chodzi.
Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Zatem widzimy się o godzinie 18 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a dziś naszymi gośćmi byli Dariusz Byczkowski, dyrektor muzeum, oraz profesor Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
I zapraszamy.
Gość Doksa Cafe.